Dzień dobry, dobry wieczór, witamy Cię w Drafcie Rozmowy.
To podcast o biznesie, o życiu i o IT.
Nie zawsze na poważnie, ale zawsze na serio.
Do wysłuchania kolejnego odcinka zapraszają Cię Łukasz Falaciński,
Michał Guzowski
i Łukasz Zajączkowski.
Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Draftu Rozmowy. Jest ze mną Łukasz Zajączkowski, jest gość specjalny. I muszę Wam zdradzić, że z gośćmi w naszym programie jest tak, że ja osobiście dzielę je na trzy kategorie. Mamy czasami takich ludzi, którzy, od których chcemy wycisnąć jak cytrynę jakąś wiedzę. Zajmują się czymś, co nas nie tyle interesuje, co potrzebujemy. Mamy takich gości, z którymi znamy się całe lata i po prostu bardzo przyjemnie nam się rozmawia. Mamy w końcu takich, którzy robią różne dziwne rzeczy, których my nie robimy i z dużą ciekawością z nimi gadamy. A dzisiaj mamy Pawła, który łączy wszystkie te kategorie. Oho. Jest z nami Paweł Pawiek. Cześć, Pawle.
Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich. To
powiedz, jak ktoś by się tam pod kamieniem wychował i nie wiedział, kim jesteś, to kim jest Paweł Pawiek?
Kim jest Paweł Pawiek? Urodził się w tamtym wieku. To szczególnie dla młodych ludzi. No i tak naprawdę oprócz pracy zawodowej faktycznie mam hobby. Jeżeli chodzi o pracę zawodową, to jest IT, szeroko rozumiane, silnie związane z edukacją, ale też i z taką częścią inżynierską. Natomiast jeśli chodzi o hobby, to wiem, że będziecie mnie o to później pytać. Nie zaczynajmy od tego.
Tak, nie zaczynajmy, tak.
Bo na tym skończymy, od tego zaczniemy i na tym skończymy.
Dziękuję za ciepłe przywitanie.
No znamy się trochę lat, miło cię widzieć.
Cyfrowo.
Dwucyfrowo.
Pamiętasz, gdzie się spotkaliśmy?
Tak. Na Zielonej.
Na Zielonej się spotkaliśmy? Tak. Kurczę, a ja właśnie próbowałem wygrzebać i wyszła mi... To była Bielska?
Nie. To już było później. To już piony przybijaliśmy. Na Zielonej się poznaliśmy.
ABC Data, Centrum Bingo, Edukacyjne.
Tam, gdzie jeden z waszych gości zaczynał też swoje życie.
Więc edukacja.
Edukacja.
To niech będzie to pierwszy temat, bo właśnie, to powiedz, co ty z tą edukacją robisz, żeby jakiś kontekst nam tutaj
nawiązać. Wszystko się zaczęło w styczniu 98 roku, tak naprawdę, kiedy zostałem poproszony o prowadzenie zajęć i to zaszła taka lawina, bo mnie to wciągnęło, słuchajcie. Zaczęło mi to sprawiać naprawdę bardzo dużo radochy. No i bardzo szybko zacząłem zastanawiać się, co tej edukacji można byłoby dać, a ponieważ już byłem związany z technologiami Microsoft i zaczynał się w Polsce taki pęd do zdobywania właśnie umiejętności w tym zakresie, to zacząłem drążyć temat, jak to Microsoft postrzega. No i stąd już była prosta droga do tematu, z którym pewnie wiele osób mnie kojarzy, czyli certyfikacje zawodowe. Mhm. I tak mniej więcej około roku 2002 zacząłem próbować zupełnie autorsko, tak nawet amatorsko można powiedzieć, adaptować treści, które Microsoft wymaga na egzaminach do po prostu programów studiów, do przedmiotów. Miałem jakieś tam takie grupy chętne studentów, którzy chcieliby. No i słuchajcie, to się faktycznie udało. No i znów poszła lawina tak naprawdę, że wszystkie grupy zaczęły chcieć, bo okazało się, że ucząc się jakiegoś przedmiotu, mają do wyboru zaliczenie albo zdanie egzaminu Microsoft. Podobno te drugie były prostsze, więc no ale tak zupełnie pół żartem, pół serio, faktycznie udało się to. No i na uczelni zaczęliśmy to przenosić na jeszcze więcej przedmiotów. Później przyszedł rok 2009, bo zobaczyliśmy, że najpierw to byli studenci ostatnich lat studiów, później tam powiedzmy trzeci rok, drugi, pierwszy, a w 2009 roku zaczepiła mnie na jednej z konferencji pani dyrektor zespołu szkół w Piasecznie z takim pytaniem: panie Pawle, może byśmy to, o czym pan opowiada, o tych certyfikacjach, zrobili w szkole średniej, w technikum. Mhm. I ja mówię, no spróbujmy. Tak? Mówię, proszę dać mi zastanowić się. Pobiegłem do Microsoftu, gdzieś tam w kuluarach zdradziłem pomysł. No i trochę jak tajne komplety, słuchajcie, umówiliśmy się, bo nie wiedzieliśmy, czy ci ludzie w ogóle ze szkoły średniej sobie z tym poradzą. Taką 12 chętnych zrobiliśmy casting, wybraliśmy i w wielkiej ciszy w Microsoftie spotykaliśmy się, przygotowując ich. No udało się, szampan otwarty. I tak naprawdę weszło to znów...
Alkoholowe, dodajmy.
Tak, tak, oczywiście tylko. To jest trzecie hobby a propos. Tego pewnie chłopaki nie wiecie, natomiast...
Piccolo? Szampany bezalkoholowe?
No nie. No piwo robię.
Kurczę.
To też pewnie...
Kraftowe piwo własnej roboty?
Tak.
O mój Boże.
Tak.
Oj, skojarzyłem się.
Nie, dajmy, skończmy edukację.
Tak.
Natomiast kontynuując, słuchajcie, ten wątek... Tak, udało się, te osoby się wycertyfikowały i to tak naprawdę weszło sobie w taki cykl życia tej szkoły, tego technikum. I później pojawiły się kolejne technika, które się tym zainteresowały. Dzisiaj to wygląda tak, że wtedy, kiedy byliśmy w klasach maturalnych, uwaga, zeszliśmy do klas pierwszych. Czyli dzisiaj my tak naprawdę w czterech technikach warszawskich przygotowujemy młodzież do podstawowej certyfikacji Fundamentals już od pierwszej klasy szkoły średniej.
Kurde, to jest
i
edukacja.
I to się udaje. I tak naprawdę w międzyczasie też udało nam się...
To 14 lat, tak? Dobrze liczę? 14?
No, jakoś tak.
Nie liczę, ale tak. Natomiast w międzyczasie, słuchajcie, udało nam się zrobić coś bardzo fajnego przy jednej z warszawskich uczelni właśnie tutaj na Newerskiej, przy Wicie. Uruchomiliśmy w pełni, w 100% studia poświęcone chmurze Microsoftowej. Takim wewnętrznym, nawet mailem Microsoftowym było to ogłoszone na poziomie Europy, że to pierwsze studia były z clouda. Później żeśmy uruchomili kolejną specjalizację, studia również drugiego stopnia, no i tak naprawdę to realizujemy. Czyli można powiedzieć, że dzisiaj w szkołach ponadpodstawowych młodzież zdobywa certyfikacje z nami na poziomie fundamentals, na studiach pierwszego stopnia, czyli inżynierskich, na poziomie associate, a magistry, czyli drugi poziom studiów, eksperta.
No i wychodzisz na rynek pracy gotowy. Mam pytanie. Pierwsze szkolenie, powiedzmy takie Microsoftu, prowadziłeś z jakiej technologii? Pamiętasz i w której wersji?
To no mnie się jeszcze zdarza prowadzić, bo jestem cały czas aktywny.
Ale pierwsze.
Pierwsze, które poprowadziłem, tak. No oczywiście z Windows Servera.
Windows Server, który to był Windows Server?
Z Windows Servera którego? Czy mówimy o technologiach Microsoftowych?
Tak, to o technologii Microsoftowej.
Bo jeśli mówimy o technologiach Microsoftowych, to był Windows Server no 2000. Natomiast jeszcze, jeśli mogę, tylko tak, bo to też jest ważne. Ja tak naprawdę rozpoczynałem od Netware'a, od
ND.
Dokładnie. Tak. Rozpoczynałem od NDS-a, usług katalogowych.
Aha.
I to mi później pozwoliło bardzo ładnie wdrożyć się w Active Directory. Czyli wcześniej był Netware, firma Novell.
Okay. Wszyscy, co nas słuchają, odpalają Google'a i sprawdzają.
Tak, ale chcę
ja znam szkoły, które mimo że tego systemu nie ma, to jeszcze go uczą.
Kustosz prowadzi, tak. A mam pytanie dalsze. Cofajmy się w czasie. Teraz jak ktoś idzie na szkolenie IT, niech będzie, powiedzmy, serwerowe, niech będzie Exchange, żeby to może było bardziej namacalne.
To po waszemu.
Odpalamy albo infrastrukturalne, Azure Active Directory. Łączymy się online na szkolenie, odpalana jest chmura, tam prowadzący pokazuje rzeczy, klikamy, ma środowisko demo albo u siebie w pracy, ale załóżmy, że nic nie mamy, jest to środowisko demo. Cofnijmy się o 10 lat, szkolenie wygląda tak, że spotykamy się w sali, są maszyny wirtualne, więc każdy siada przy swoim komputerze, masz swoje środowisko Active Directory, które konfiguruje jak chce, resetujemy te maszyny, żeby na za tydzień na nowe szkolenie były gotowe. Rok 2000, Windows Server. Wytłumacz Państwu, jak prowadziłeś te szkolenia wtedy. Slajdy teraz, jest PowerPoint, a wtedy
Łukasz,
co było?
Łukasz, wtedy nie było jeszcze maszyn wirtualnych.
No właśnie, do tego zmierzam, że ludzie sobie nie wyobrażają pewnie jak szkolenia wyglądały.
Tak, wtedy nie było jeszcze maszyn wirtualnych, więc tak naprawdę były po prostu fizyczne komputery i były takie szkolenia, gdzie należało się dwa komputery fizyczne, bo jak chcieliśmy ćwiczyć na przykład sajty i replikacje pomiędzy kontrolerami domeny, to dosłownie spinało się to w obrębie grupy i to było takie prawdziwe laboratorium.
I to było tak, że finalnie po tym szkoleniu mieliście spiętą domenę, sajty podzielone, działało na fizycznych komputerach.
Tak, dokładnie, wszystko było na fizycznych komputerach i nie zapomnę jednego ze szkoleń, gdzie po prostu nie wyszło nam, tak? Były problemy jakieś tam. Ja już teraz jak sięgam pamięcią, to nie wiem, o co tam chodziło, ale szkolenie, które miało się skończyć o godzinie tam powiedzmy 16, skończyło się przed 22, bo po prostu grupa chciała, no to mówimy jeszcze raz robimy, tak?
Aha.
Więc to faktycznie taki prawdziwy poligon.
Dokładnie, to nie było nic zwirtualizowanego.
Tylko, że wtedy mam wrażenie, że tego czasu było więcej. Nie macie takiego wrażenia? Dzisiaj sobie nie wyobrażę, żeby ktoś chciał...
Kiedyś tych produktów było mniej i mogliśmy tak naprawdę z większej ilości produktów na przykład być ekspertami, dosłownie. No a dzisiaj tak naprawdę się nie da. Dzisiaj to musimy się silnie specjalizować. To już nie te czasy. Przecież popatrzcie, jak wy żeście też prowadzili szkolenia, z ilu produktów, tak? A tak naprawdę na czym się dzisiaj skupiacie?
Ostatnio Authentic w zeszłym tygodniu zaczęły te certyfikaty, bo mieliśmy tak ze 40 Łukasza i moich na ścianie. Z tych różnych technologii zaczęły odpadać i prawie do talerza wpadło, jak jedliśmy lunch.
To może ZUS wam daje znać, że już ten czas.
Już w ogóle był czas, to jakiś był zamieszku.
Ja jestem ciekawy, bo to w ogóle super, te twoje doświadczenia z młodzieżą, to jest w ogóle ciekawy temat. Jak wygląda szkolenie z takimi młodymi ludźmi versus takie typowe, nazwijmy to komercja, nie? No bo my głównie w tej warstwie się tam gdzieś przecinaliśmy, a ty masz z kolei takie doświadczenia, a ja mam z kolei syna, który zaraz będzie w podobnym wieku i tak jak sobie pomyślę, że taki młody gość by tam poszedł na to szkolenie, to co on by tam mógł się dowiedzieć? W sensie...
Słuchajcie, to wygląda w taki sposób, że ja to tak określam troszkę, że ten wiek inicjacji IT się bardzo obniżył. I kiedyś osoby, które przychodziły na szkolenia, takie organizowane przez ośrodki szkoleniowe, to one miały bardzo dużo zapału, one bardzo dużo chciały, tak? No bo to był taki towar mało dostępny. Jak wprowadziliśmy to na studia, to też było fascynacja i w ogóle duża chęć. I wszyscy się w to mocno angażowali i zaczęliśmy obserwować, że tak naprawdę to zainteresowanie zaczęło też obniżać się z wiekiem, tak? Czyli studenci już często, którzy wcześniej zdobyli jakieś umiejętności, znaleźli pracę, no to tak zaczęli na to patrzeć. Ja i tak już jestem sprecyzowany, co chcę robić, to już tak może nie do końca mnie to kręci. I teraz doszło do sytuacji, że dzisiaj właśnie ci młodzi ludzie, to jest ten narybek, któremu jak się to tłumaczy, to mają oczy wpatrzone i chcą i jeszcze więcej, nie przeszkadza im, że nie robimy przerw. No może niektórzy mają inne zdanie. I oni faktycznie widzą w tym nadzieję, no bo doszło do sytuacji, w której słuchajcie, dzisiaj uczniowie szkół ponadpodstawowych na kierunkach technicznych normalnie pracują, tak? To ja dzisiaj patrzę przez pryzmat nawet swoich dzieci, tak, którzy są w technikum i oni po prostu normalnie pracują, bo mają umiejętności, tak? Jest zapotrzebowanie rynku, no i z tym, jako my rodzice, musimy się też pogodzić. Więc oni tak naprawdę idąc na studia już będą osobami z doświadczeniem zawodowym. No i też wiadomo, że wtedy te treści, które na studiach będziemy im chcieli zafundować, powinny być sprecyzowane pod nich. No i to jest jak gdyby bolączka trochę polskiej edukacji, szczególnie publicznej, która wiadomo, no jest, ma pewną bezwładność, nazwijmy to tak. I tu fajnie by było, gdyby treści, które są fundowane, szły tak naprawdę z zapotrzebowaniem rynku, bo myślę, że to jest najprostsza wskazówka. Zapotrzebowanie rynku, spojrzeć, czego potrzebuje rynek i to dawać na studiach. I mamy tak naprawdę sukces, natomiast tam się nie wszystko da. Stąd wracając do twojego pytania dotyczącego z młodzieżą, no oni bardzo chcą. Ja jestem przeciwny szkoleniom online, tak, w tej formule, do której nas też czas zmusił przez ostatnie 2 lata. Myśmy tak naprawdę też zaprzestali realizacji tych szkoleń właśnie dla młodzieży przygotowujących do certyfikacji w formie zdalnej, bo zobaczyliśmy, że to nie przynosi efektu taki, jak my byśmy chcieli. I mieliśmy chwilową przerwę dwusemestralną, bo po prostu nie było sensu, tak? Teraz wróciliśmy, jesteśmy z nimi.
To taka ta interakcja taka bezpośrednia, tak. To było to na tyle ważne?
Tak, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, no patrzysz na salę, dobrze o tym chłopaki wiecie, powiesz jakąś, powiedzmy, technikalię, patrzysz w oczy i ty widzisz dzisiaj, czy oni to zajarzyli, czy oni zupełnie odlecieli, tak? I tego na Teamsach, tego na nauczaniu online po prostu nie ma. Też jak gdyby widać, czy osoby są zmęczone, czy one potrzebują może przerwy, a może czasami skrócenia zajęć, albo też widzisz, czy możesz dzisiaj je wydłużyć. Ja wczoraj miałem wieczorem zajęcia z młodzieżą, tak? I ten kontakt też, no, nas jako prowadzących nakręca, bo jeśli oni zaczynają zadawać pytania, a mają dużo większą jednak odwagę zrobić to na sali niż online'owo, to często zaczynamy schodzić na tematy, których my jako prowadzący żeśmy nie zaplanowali, a przez to też zgłębiamy często tematy, których oni potrzebują, po prostu, najzwyczajniej w świecie. Tak, praca z tymi młodymi ludźmi jest bardzo fajna i też dostarcza bardzo dużo radości. Fajnie jest później ich widzieć, jak oni zaczynają zadawać też coraz trudniejsze pytania, takie, które muszą wynikać z myślenia. Tak?
Łączą oni kropki coraz więcej.
Że widać, że robili jakieś laboratorium, zaczęli gdzieś tam przeklikiwać. Czasami też no, widać, jak się zapędzają w tą ślepą uliczkę. Trzeba tą rękę im wtedy pomóc, tak, żeby ich z tego wyciągnąć. No i też słuchajcie, ważna rzecz jest taka, że my tych ludzi uczymy, jak się uczyć. To jest też coś, myślę, na co trzeba zwrócić w Polsce uwagę, bo błędem jest dawanie wszystkiego na talerzu. Czyli proszę bardzo, tu masz punkt od 1 do 50, wykonaj i zrobione. Trochę współczesne też jak gdyby
rozwiąż
środki.
Rozwiąż test jeszcze na koniec.
Tak. Jakieś tam powiedzmy portale, które pokazują w kilku krokach, jak coś zrobić. One trochę to popsuły, czyli zwolniły z myślenia. Tak?
Że no YouTube nie, klikasz po kolei, jak ktoś pokazuje na wideo.
Ja miałem taką historię ostatnio, no przecież mogę opowiedzieć tak, z tym, że skończyła się bardzo niedobrze dla studenta, który przyszedł na poprawkę. Dostał jedno pytanie, no ponieważ odpowiedział na nie no, w sposób bardzo, bardzo niedobry, to powiedziałem, że na tym pytaniu kończymy zaliczenie poprawkowe. On tam poprosił mnie, żeby no, jeszcze może spróbować na jakieś 2 pytania. Ja mówię, że nie, mówię, no tutaj już po prostu panu już dzisiaj dziękujemy. No i padło wtedy magiczne zdanie, ale proszę pana, ja bardzo dużo filmów na YouTubie oglądałem. Ja mówię, no to już tym bardziej niech pan nie kontynuuje, tak. No, tak, takie coś miało, słuchajcie, miejsce. No nie. W pracy inżyniera, tak, tą, którą my uprawiamy, najważniejsza jest praktyka, ale nie obejrzana, tylko ta faktycznie zrealizowana. I tutaj jeżeli nie zdobywamy doświadczenia w ten sposób, no to będziemy tylko teoretykami, tak? Nie będziemy w stanie rozwiązywać problemów, a tego dzisiaj tak naprawdę ten świat IT od nas oczekuje, bo skonfigurować jest łatwo, Natomiast to później utrzymać i rozwiązać problemy, to już jest wyzwanie.
No tak, te szkolenia, które my też prowadziliśmy wszyscy we trzech w sumie, to wiemy, że niektóre z nich to było zrealizowanie materiału, zrobienie laboratoriów i też mówiło się, słuchajcie, no życie wam teraz pokaże więcej i jakie będą problemy. Ludzie często, jak byli doświadczeni, to na szkoleniach próbowali uzyskać odpowiedzi na swoje problemy, no ale też wiemy, że one są często w tych środowiskach takie indywidualne, że trudno mieć jedną odpowiedź, bo to rzadko jest checkbox, który nagle zmienia
świat. Jeszcze kiedyś, jak się tam cofamy do tych czasów, o których, Łukasz, rozmawialiśmy, to jeszcze można było sobie wyobrazić, że te środowiska w miarę były bardzo podobnie skonfigurowane, ale jeżeli weźmiemy dzisiaj clouda, to tak naprawdę to, czego oczekuje rynek, to oczekuje dzisiaj firm, oczekuje inżynierów, architektów, którzy potrafią tą technologię zaadoptować, uwaga, do potrzeb organizacji. Nie skonfigurować, nie włączyć jak światło, tak, w pokoju, tylko tak naprawdę powiedzieć, gdzie ten wyłącznik powinien się znajdować i jakie powinno być natężenie światła, żeby spełnić wiele różnych wymagań organizacji. I to jest dzisiaj coś, czego też my tych młodych ludzi staramy się uczyć i im pokazywać, no bo oni tak naprawdę będą za to odpowiedzialni. Kiedyś to można było faktycznie trochę takie out of the box zrobić i proszę bardzo, wszyscy mają tak samo mniej więcej.
Tak, kilka scenariuszy, w któryś się wpisujesz, tak, to masz instrukcję
dokładnie
krok po kroku.
A dzisiaj jak sobie weźmiemy clouda, a jeszcze dorzucimy może hybrydę, no to jest jazda bez trzymanki, tak?
Super. Mnie to pasjonuje, to bardziej pytanie do zająca pewnie niż do ciebie, ale tak słucham i próbuję sobie wyobrazić, jakbym miał taką grupę takich młodych ludzi nieskażonych doświadczenia, no bo mówmy się, oni nie mają żadnego praktycznego doświadczenia.
Byłbyś zaskoczony czasami.
Biznesowego, tak? No, podejrzewam, no okej, mniejsze.
Są jednostki, tak?
No ale tak, ale co do... Biznesowe, jak rozumiem?
Biznesowe? No, że nie wiem, nie mam doświadczeń z pracy, wiesz, dla mnie to jest kompletna nowość versus ludzie, którzy przychodzą
życia,
na komercyjne szkolenie i na przykład siedzą tam w tej technologii, mogą jej nie znać, bardzo często tak jest. Ale siedzą, mają jakieś wyobrażenia, mają jakieś swoje przyzwyczajenia, mają znajomych, którzy właśnie te obejrzane filmy na YouTubie. I to musi być bardzo ciekawe doświadczenie w ogóle pracować z takimi dzieciakami, tak sobie myślę.
A czemu mówisz, że bardziej do mnie to pytanie?
Czy widzisz podobnie, to jest pytanie, czy podobnie na to patrzysz po prostu?
Że jest inaczej szkolić
takie osoby? Tak, że to byłoby ciekawe po prostu.
Ja miałem doświadczenie jakieś z licealistami, bo prowadziłem jakieś...
Nie kończ.
Nie tak. Miałem doświadczenia takie, że byłem...
Czyli z licealistami?
Uwaga, nie...
Czy licealistkami?
Licealistami, klasą całą klasą. Byłem zaproszony był w Cervantesie, zdaje się, dzień z ciekawym człowiekiem. Byłem zaproszony tam, żeby z uczniami...
Ktoś nie przyszedł.
Tak, ja byłem na zastępstwie, przechodziłem obok i tak. Pan wygląda na ciekawą osobę. I to... Ta młodzież, odpowiadając na twoje pytanie, Fala, mam wrażenie, jest bardzo wdzięczna, jak potrafisz ich zainteresować, to bardzo ci dadzą szczerą reakcję zwrotną. Dużo, dużo fajniejszą, wdzięczniejszą niż grupa dorosłych osób, którą
czegoś uczysz. Oni powiedzą otwarcie.
Tak.
To jeszcze wam coś, chłopaki, dorzucamy. Mamy też jako firma silny związek ze szkołami podstawowymi. Po prostu utrzymujemy infrastrukturę. I w ramach tej jak gdyby działalności wyszliśmy z takim pomysłem, że zrobimy po prostu spotkania z młodzieżą w tych szkołach, żeby pogadać o bezpieczeństwie, chociażby, nie wiem, MFA ostatnio bardzo popularne, tak? I ja takie spotkanie miałem teraz w środę w jednym z tych szkół podstawowych, jedna z największych szkół tutaj w południowej Warszawie, więc tych klas oczywiście na...
Ale to poczekaj, spotkanie dla chętnych, tak, w ramach godziny wychowawczej, czy...
Nie, to jak gdyby klasy obowiązkowo musiały się pojawić, oczywiście nie do końca wszyscy byli zadowoleni, bo na początku ich pytałem, no dobrze, to jaki przedmiot wam zabieram?
No ci, co
wychowanie fizyczne, dokładnie, spojrzenia by najmniej nie były przyjazne. I to jest duże wyzwanie, żeby z ludźmi w tak młodym wieku pogadać i jeszcze ich zainteresować. No i tak na koniec zapytałem tam jedną z grup, mówię, słuchajcie, czy ja nie brzmiałem jak dinozaur? No więc usłyszałem, że nie, że było bardzo fajnie. A najlepsze jest to, że po tym spotkaniu ludzie podchodzą i pytają. I tutaj jak gdyby znów idąc do tego doświadczenia, czy tych umiejętności, muszę wam powiedzieć, że też byłem bardzo mile zaskoczony, bo wiele osób, które pytało o rozwiązania, które no można powiedzieć, że są zarezerwowane na tym dalszym etapie edukacji, nie wiem, chociażby klucze sprzętowe, tak? Z kilku grup miałem zapytanie, jaki klucz sprzętowy polecam.
Skąd oni to wiedzą?
No, oni to wiedzą, tylko że posłuchajcie, tu jest sprawa dosyć jasna, bo ja się nad tym zastanawiałem. Przecież w końcu to są dzieciaki osób w naszym wieku.
W wychowane już. No.
Więc tak naprawdę no, to pokolenie świadome też pewnych rozwiązań już te dzieciaki uczy.
No mówisz o MFA, to mówisz wyciągnijcie telefony i jak tak. się autentykujecie? Macie jak
nie ma autentykacji, ty. Słuchaj, jest uwierzytelnianie, bo za to u mnie studenci
wypikamy. Ja bym nie zdał. Ja, to ja byłem ten na poprawce, co źle odpowiedział.
Nie ma autentykacji, jest uwierzytelnianie. Ja ci zaraz, jakie masz buty? Co ty masz dzisiaj założone?
Specjalnie do kopania
po Żoliborzu.
Po kostkach. Dobrze, to autentykacji nie, wyrzucam. A czym się różni autentykacja od autoryzacji? To ja powinien powiedzieć.
Uwierzytelnianie od autoryzacji, mój drogi.
A, okej.
Okay. Powiedziałeś firma, to może zmieńmy trochę wątek. Powiedziałeś, że nasza firma, to powiedz coś o swojej firmie. Co wy tam robicie?
Tak, co BSG Polska? Mogę, tak?
Pewnie, zapraszamy.
Znaczy, słuchajcie, no firma powstała tak naprawdę właśnie po to, żeby łączyć osoby mające umiejętności inżynierskie z umiejętnościami prowadzenia zajęć, przekazywania wiedzy. Bo u nas 100% kadry, oprócz tego, że zajmuje się praktycznie gdzieś jakimiś rozwiązaniami, to też prowadzi zajęcia. Czy realizuje to jako szkolenia autoryzowane, czy jest wykładowcą akademickim, czy może robi czasami jakieś warsztaty z doskoku na zlecenie, ale każdy, tak? 100% kadry to robi. I to się bardzo fajnie wpisuje w potrzeby rynku, bo my dajemy praktyków, tak? Czyli możemy tak naprawdę no, pójść na salę wykładową niemalże z biegu, tak? I opowiadać chociażby o case'ach, które mieliśmy w tym tygodniu, może miesiąc temu, ale możemy też prowadzić takie zajęcia, powiedzmy, uporządkowane, jakim są szkolenia autoryzowane. I widzimy, że to jest bardzo fajnie przyjmowane przez rynek. No i tak powstała właśnie nasza firma. Kilka już dobrych lat jesteśmy na rynku. Myślę, że gdzieś tam marka też jest rozpoznawalna i nas to bardzo cieszy.
A czego robicie najwięcej? Czego
my tam parę faktur za prowadzenie szkolenia.
Tak, dokładnie.
To pamiętam.
Z czego macie najwięcej faktur? Jeśli to nie jest tajemnica, mówię o procentowo, jak usługi byście
podzielić. Musielibyśmy zadzwonić do Kasi, zapytać, wiesz, bo ja się tym nie zajmuję, mówiąc szczerze. Jak gdyby silnie jestem pewnie dzisiaj bardziej spolaryzowany.
Ale robicie projekty też.
Tak, na projektach. Ja więcej na projektach siedzę, bo tam jak gdyby jestem po prostu potrzebny. Bardzo dużo robimy tematów. Nie lubię słowa audyt, dlatego że ono mówi, że coś jest źle. My bardziej tak preferujemy.
Nie.
Preferujemy słowo ocena środowiska. Ocena środowiska z jednej strony pod kątem poprawności konfiguracji, czyli po prostu na zasadzie takiego remanentu, nazwijmy to, i pokazania, co można poprawić, a z drugiej strony bardzo dużo robimy ocen środowisk pod kątem na przykład adopcji rozwiązań chmurowych. Czyli klient faktycznie się decyduje, żeby rozszerzyć albo wręcz wejść dopiero w tą chmurę, no i teraz jak przygotować się, żeby to w miarę poprawnie było.
No to świadomy klient, co prosi o taką ocenę przed wdrożeniem.
To znaczy czasami są klienci, którzy chcą, żeby w tydzień to zrobić, ale my im wtedy to uświadamiamy, więc odciągamy i oni często się na to godzą i takich projektów mamy bardzo dużo faktycznie robimy.
I ile trwa taki projekt?
To zależy, Łukasz.
Oceny?
Słuchajcie, to zależy od skomplikowania środowiska, ale gdzieś no, próbując to wyaproksymować, to myślę, że około 10 dni do 10 dni to jest tak uczciwie, tak? Natomiast były też takie, słuchajcie, które robiliśmy w 30 dni, bo jeżeli infrastruktura jest rozproszona po Polsce albo poza Polską i tych powiedzmy tożsamości, tak, którymi się musimy zająć, idzie to w tysiące, no to tego się tak nie da zrobić szybciutko, a jeszcze cała jak gdyby warstwa aplikacyjna, tak, która dochodzi, powoduje, że to się przeciąga, ale myślę, że tak powiedzmy patrząc wyłącznie polski rynek i średnie firmy, to tam te 10 mendejów, tak, to jest taki czas optymalny pracy dwóch ludzi, tak, bo wiadomo, że musimy krzyżowo na siebie patrzeć, bo można coś po prostu przeoczyć. Mhm. Jak czasami się niektórzy śmieją, że dwóch policjantów przyjechało, tak, na ocenę. Jeden pisze, drugi czyta, tak. Nie, to posłuchajcie, pomaga, bo wiadomo, że czasami coś można po prostu przeoczyć i ta druga osoba pomoże, więc ja myślę, że 50-50 odpowiadam
na to. Tak jak do mnie CBS weszło do mieszkania, też było dwóch. Jeden notował,
tak,
drugi.
Tak.
No to teraz już musisz dokończyć tę historię, poczekaj, bo to... Tak.
Ale o 6 czy...
O 6 rano w poniedziałek.
Tak, no tak, no bo to no. taka
nie mówiłem, ale nie mówiłem tobie o tym.
Ja słyszałem, ale ci po drugiej stronie mikrofonu.
To chyba. Tylko szybko, w poniedziałek pewien, to było półtora roku temu, o 6 rano domofon, a wtedy zacząłem zamawiać dietę pudełkową. Mówię, no nie, ten kurier nie przeczytał w notatkach kodu do domofonu, więc...
Ale oni mają niezłą dietę, jak cię zabiorą już.
Tak. I mówię, co się dzieje? Tak dobrze z minutę, półtorej ten domofon dzwonił. Podnoszę słuchawkę, słucham CBS. I wiecie, nagle serce bije, otwieram i tylko się zastanawiasz, co jest, co się stało, co ja zrobiłem? o co chodzi? Może muszę rany do Faj zadzwonić, czy on też do niego wchodzą. No i okazało się, że był, pamiętacie, ten minister N, co miał zegarków dużo drogich. Tak. I jego polskie służby i chyba wtedy ukraińskie połączone akcja była taka, że weszli na kilkanaście lokalizacji w Polsce i moje mieszkanie, które wtedy wynajmowałem, było na ten adres zarejestrowana jedna z jego spółek. I oni mieli papiery na przeszukanie pod kątem wszystkich dokumentów finansowych mojego mieszkania.
Zerkam na twój zegarek.
Ja nie mam, zobacz.
Zerkam na twój piękny, błyszczący zegarek.
Był w mieszkaniu, więc wziąłem. I na szczęście miałem umowę najmu. Pytali nawet nie o jego nazwisko, tylko kogoś innego, czy to ja. Powiedziałem, że nie, że ja to ja, że wynajmuję to mieszkanie, miałem umowę. I wtedy jeden pan, bo weszli obaj o tej szóstej i powiedzieli, że dobrze, muszą zrobić raport. I jeden do drugiego mówi, leć do samochodu i przynieś komputer, więc przyniósł. Tamten zaczął notować, leć do samochodu, przynieś drukarkę. Tamten poleciał w kartonie. Przyniósł drukarkę taką wielką, regularną i sobie biuro mi ustawili i przez godzinę mnie przesłuchiwali na moją korzyść, nie było sprawy, ale wymęczyli mnie od 6 rano.
A dotarliśmy tu z historii audytach.
Ale bo powiedziałeś CBS, tak? Wiele osób, jak słyszy nazwę naszej firmy CBSG, no, to pyta, czy my mamy coś z tym wspólnego. Nie mamy z tym nic wspólnego, aczkolwiek...
CBS Group.
Tak, CBSG, tak? Aczkolwiek mamy faktycznie, słuchajcie, styczność też z instytucjami rządowymi i realizowaliśmy jakieś tam projekty właśnie między innymi dla NATO w Brukseli w zakresie bezpieczeństwa i zrobienia procedur, tak, dla nich. No ale to jest też, powiedzmy, wynik, no jestem absolwentem VAT-u, tak, więc siłą rzeczy...
Zobowiązuje, no tak.
No nie tyle, co zobowiązuje.
Nie miałeś, spytam, przepraszam, rzadko tu mówimy o sytuacji geopolitycznej, wiemy jaka jest, nagrywamy to w marcu 2022. Nie miałeś żadnych telefonów, teraz łączę, że jesteś świetny w cyber, przestrzeń, informatykę plus VAT, czy nie było telefonów, żebyś jakoś wsparł, słyszałem dużo takich historii, że miało miejsce.
Znaczy, słuchajcie, no to nie jest tajemnicą, że mój kolega ze studiów jest szefem wojsk cyberprzestrzeni w Polsce, tak? Generał Molenda. Pozdrawiam przy okazji Karola. Wykonują kawał naprawdę świetnej roboty i chyba lepszej osoby nie mogli wybrać do kierowania. My jako firma wspomagamy i mamy nasze studia na VAT-ie, które realizujemy na potrzeby właśnie tych wojsk, gdzieś tam pomagając kształcić osoby, tak, właśnie w zakresie technologii Microsoft, więc to już robimy od lat.
Okej, to chciałem się dowiedzieć, czy teraz trochę ominąłeś odpowiedź na moje konkretnie pytanie, ale rozumiem.
Że ci odpowiedziałem na to pytanie.
Dziękuję.
Proszę.
A jak duże jest CBSG? Jesteście dużą organizacją?
To zależy, jakie kryterium przyjmiemy do zdefiniowania, bo patrząc z punktu widzenia ZUS-u, no to pewnie niewielką. Tak. Natomiast, no nie, no słuchajcie, dzisiaj tak naprawdę specjaliści, dobrze o tym wiemy, że albo są skupieni wokół firm niewielkich, no przecież chłopaki tak jak z wami współpracujemy, prawda, firma.
Czyli tak, moje drugie pytanie moje pytanie ma drugie dno.
Osoby, które z nami współpracują, tak, są też na umowach stałych, ale w większości są to osoby mające działalność jakąś tam, powiedzmy, właśnie jednoosobową, czasami też są jakąś spółką, bo są ekspertami po prostu. Wynajmujemy ich, tak, jak gdyby oni z nami uczestniczą. No nie da się dzisiaj mieć, czyli na pewno są firmy, znamy takie firmy, które mają bardzo taki szeroki wachlarz specjalistów i mogą sobie pozwolić kompleksowo wejść jako firma i zrobić wszystko. Ale mimo wszystko rynek opiera się na niewielkich firmach, kilkadziesiąt osób, wiesz, żeby ci odpowiedzieć na to pytanie.
No, to też jest wygodne, zdaje się, żeby sobie bardzo taki wygodne zespół skompletować ad hoc.
Per case, per potrzeba tak naprawdę.
No, my działamy bardzo podobnie, więc to zmierzałem do tego pytania, czy kiedyś, nie wiem, czułeś się z tym jakoś źle albo czułeś presję, żeby rosnąć, bo my często się spotykamy z takim podejściem, mam takie wrażenie, może mylne, może nie, rośnięcia jako główny, wiesz, sens bycia, nie?
A czy rośnie mi brzuch na pewno, no, tak?
To łączy się.
Znajomi zauważyli. To znaczy tak, ja byłem podpytywany przez wiele osób, dlaczego na przykład właśnie my się nie chcemy rozrastać. I to też nam bliskich znajomych, tak, którzy kierują dużymi firmami. I tak naprawdę my powiedzieliśmy, że my nie mamy takiej potrzeby, żeby tutaj robić z tego jakąś wielką korporację. Raczej chcemy być firmą taką też, w której ludzie się dobrze czują, tak? Czyli oni przychodzą do pracy nie dlatego, że trzeba, tylko po prostu tam jest w miarę fajnie. Z drugiej strony my bardzo dbamy o jakość, tak? Tak jak i wy. Staramy się, jak już coś robimy, to robimy na 300% normy, tak? Więc teraz no, nie chcielibyśmy nagle stać się jako osoby, które tą firmę założyły, takimi policjantami, które będą pilnowały pracowników, bo my dalej chcemy być inżynierami, tak? I tu jest, jak gdyby, myślę, sedno do odpowiedzi, ponieważ my chcemy też uczestniczyć w tych projektach i chcemy je realizować, to siłą rzeczy mniej mamy czasu na bycie policjantami, no więc ten zespół musi być po prostu mniejszy. Mhm. Może przyjdzie taki czas, że już będziemy chcieli być tylko prezesami, tak? Mhm. I nic więcej nie robić i wtedy będziemy się nad tym zastanawiać, żeby to, tą organizację jeszcze bardziej rozbudować. Dzisiaj jest wystarczająco. Myślę, że i tak robimy bardzo dużo. No też tylko pamiętamy, że doba mimo wszystko ma 24, tak tydzień jest. 7. No i trzeba mieć czas na
hobby jeszcze.
Na
ale
hobby,
to jest przed nami.
To na koniec. Na tak. Koniec
tak. A jeszcze jeden przystanek przed hobby to proszę. Społeczność, community.
No tak.
Bo od zawsze mi się kojarzysz z tą... Właśnie, co to jest? Działalność, hobby, to jest fun, to jest biznes.
Wiecie
może?
Co? To było tak, że to jest historia, którą myślę, że może warto tu opowiedzieć, będzie nagrana. W 2008 roku pamiętam, że przy polskim Microsoftie pojawił się pomysł, żeby powstało takie community zapaleńców technologii Windows, systemów Windows. I wtedy znany wam bardzo dobrze, Pawciu Potasiński, pozdrowienia Paweł, wskazał na mnie jako na osobę, która może by to chciała pociągnąć. I tak, i takiego maila właśnie gdzieś tam do dzisiaj trzymam. Wtedy też Piotrek Pysiak, którego pozdrawiam, pracował w Microsoftie, zapytał o to, czy byłbym chętny i powiedziałem, że tak, jak najbardziej tak, tylko ja nie do końca jestem przekonany, że będę miał czas, żeby tutaj się temu poświęcić. Dajcie jeszcze kogoś. No i wtedy Łukasz Fox, którego też serdecznie pozdrawiam, pojawił się i myśmy z Łukaszem tą społeczność założyli. Łukasz później z racji zaangażowania właśnie w pracę między innymi w Microsoftie, no nie mógł tej społeczności rozwijać. No i tak sobie zostałem, ale wokół siebie mam bardzo dużo fajnych ludzi, którzy pomagają. No i faktycznie ta grupa, której domena jest taka trudna do wymówienia w guizw.org, tak? Bo to jest od warszawskiej grupy użytkowników i specjalistów Windows.
Podlinkujemy.
Dziękuję bardzo. To dzisiaj co miesiąc się spotyka. W maju będziemy mieć 14 lat. 14 lat będziemy obchodzili. Będzie 140 spotkanie. Ostatnie spotkanie było w zeszłym tygodniu. No i jak najbardziej, słuchajcie, prawidłowo to działa. My co prawda z racji COVID-u poszliśmy w Teamsy, w online, ale teraz wracamy znów już stacjonarnie. Już wróciliśmy na chwilę stacjonarnie na uczelnię, tak? Na terenie uczelni, bo Microsoft jest zamknięty jeszcze. I mogę to już chyba słuchaczom też powiedzieć, że mam zgodę, że kwietniowe spotkanie będzie stacjonarnie właśnie na Wicie. Zapraszam was, chłopaki. I fajnie. Co fajnie, bo myśmy, jak przepraszam jeszcze, że wejdę w słowo, jak żeśmy to nawrócili się, tak, z tym, że mieliśmy możliwość zrobienia spotkania, to pamiętam, że wiele osób, które przyszło na to spotkanie po dwóch latach, stacjonarnie powiedziały, że tak naprawdę może nie róbmy sesji, po prostu sobie pogadajmy ze sobą, tak? Czyli ludzie są głodni kontaktów, głodni są po prostu takich relacji, no nie przez ekran.
Ja tylko powiem, że podlinkujemy odcinek z Pawłem Potasińskim, wspomnianym tutaj, i z Nexorem, bo wiem, że on
tak,
też jest tam.
Nexor to tak, Nexor.
Mieliśmy okazję go gościć, coś akurat wiem, wspominał o tym, to było, musiało być tuż przed waszym właśnie na powrót spotkaniem w offline, bo wspominał o tym.
I to słuchajcie, no ta społeczność na tyle się rozwinęła, że myśmy zaczęli od razu robić konferencje. Ta przecież konferencja, w których też uczestniczyliście chłopaki, to jedna chyba z takich większych w Polsce. No musiały być zatrzymane.
To IT Tech Days,
no właśnie, to mogę wam opowiedzieć tą historię też, bo to też ciekawe. Dzisiaj myślę, że możemy o tym pogadać. My mieliśmy, słuchajcie, tą konferencję 3 marca.
2020
roku. I słuchajcie, to był wtorek. I to był wtorek, dokładnie. I pamiętam jak dziś, w niedzielę mieliśmy spotkanie zespołu organizacyjnego i wszyscy zaczęli zwracać mi uwagę, że to jest ta historia z COVID-em i co robimy. I tak naprawdę padło na spotkaniu, Paweł, musisz podjąć decyzję. Jeden z partnerów nam się wtedy już wycofał, powiedział, że nie może uczestniczyć. Powiedzieliśmy, że nie będziemy tego może głośno tam mówić, po prostu na zasadzie nie przyjechał. No i powiedziałem, słuchajcie, robimy tą konferencję. Po prostu robimy, mówię, bierzemy to ryzyko na siebie. Natomiast jeszcze jest jedna historia, o której też musicie wiedzieć. Ponieważ to już była któryś, to już był któryś iTech Day, tam powiedzmy na skalę 800 osób do 1000, to jedna z osób, która w tym komitecie organizacyjnym jest, zwróciła nam uwagę, słuchajcie, no wiecie, no to jest dużo osób, a gdyby się okazało, że ktoś by zemdlał na przykład, tak? A
to już impreza masowa, prawda?
No,
to
no to na terenie też jak gdyby uczelni, więc nie podlegało. Natomiast mówi, no może jakby się coś wydarzyło, nie wiem, no ktoś skaleczy palec, tak? Coś takiego. A ja jestem związana z harcerstwem, mam kolegę, który jest ratownikiem, to może byśmy zrobili taki punkt medyczny. No i super sprawa. No i myśmy wydrukowali ten piękny czerwony krzyż i wszystko było przygotowane, żeby przy recepcji ten czerwony krzyż po prostu przyczepić i strzałkę. No ale jak się ten COVID pojawił, to mówimy, trzeba tą strzałkę, chyba ten czerwony krzyż z daleko, bo teraz wszystkie media zaczynają mówić o pandemii. No to jak na dzień dobry na recepcji zobaczą ludzie punkt medyczny, to raczej nam to nie przyniesie, reklamy.
A to było tak, że w środę został ogłoszony...
We wtorek była konferencja, tak. Słuchajcie. I tak naprawdę, uwaga, ja w sobotę miałem lecieć do Stanów Zjednoczonych, wtedy na summit wylatywać Microsoftowy. No i w środę tak naprawdę zostały nam też cofnięte wyloty wszystkie, tak?
We wtorek była konferencja, tak, w środę się zaczęło, ogłoszony, tak. COVID w Polsce. Dokładnie. I od czwartku wszystko zaczęło być zamknięte. To było dosłownie
dokładnie.
Tak dzień po dniu.
I to się udało, no pomysł
Co zrobiłeś, żeby przesunąć ten pandemię o ten jeden dzień w takim razie? Z tego wynika, masz dobre układy, powiem.
Jeden telefon. Nie, żarty. A czy słuchajcie, wtedy żeśmy faktycznie dużo ryzykowali, ale odwoływanie tej maszyny całej, bo nie wiem, no, osoby, które uczestniczą w tej konferencji, to wiedzą, że do nas na przykład, nie wiem, z drożdżówkami to przyjeżdża ciężarówka. Mamy zdjęcia, gdzie na paletach to, słuchajcie, zjeżdża, tak? Bo to przy tej ilości, żeby wykarmić. Na przykład pizzeria, która nas obsługuje, wszystkie 8 oddziałów w Warszawie wtedy zamknięte jest do południa, bo szykują pizzę na rzecz konferencji, tak? Bo ja nie zapomnę właśnie, jak na jednej z konferencji gościliśmy też pana wiceministra, tak? Osoby takie, no powiedzmy tam z pierwszych stron gazet i byłem podpytywany o tą konferencję i tam właśnie zapytałem te osoby, które dzwoniły, mówię, słuchajcie, no tylko wiecie, no u nas nie ma tam kotlecika, nie ma ziemniaczków, tylko jest po prostu pizza, bo to jest spotkanie community. I pamiętam, że podszedłem do pana wiceministra i tam zaczęliśmy rozmawiać, no i też nawiązałem do tego, że jest pizza, a pan wiceminister do mnie mówi, super, mówi, wreszcie jakieś spotkanie, gdzie mi dali pizzę, bo zawsze właśnie kotleta mi dają, tak? Więc tak, staramy się cały czas, żeby to community, które wyszło z Microsoftu z niewielkiej liczby osób, dalej miało te cechy.
A wasze community, grupa Windowsowa przy Microsoftcie?
Czyli ona już dzisiaj nie jest Windowsowa, ona już jest jak gdyby od technologii Microsoft, tak? Okay. Czyli wszystko, co związane z Microsoftem tak naprawdę, bo myśmy już
no 14
szybko,
lat, ile można
do myśmy bo bardzo szybko temat. Od Windowsa odeszli, w sensie, że nie tylko
Windows. Rozumiem, jak Vista weszła.
Słuchaj, no dlaczego? Chcesz pogadać o najlepszym systemie, tak?
Miałem pytanie, ile osób się przewinęło przez to community?
Nie liczę.
Ale rząd wielkości, 1000, 10?
Więcej. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o gdzieś tam, powiedzmy, osoby, które nas linkują i jak widzimy w statystykach, to jest tak średnio 1200. Mhm. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć dzisiaj, ile tych osób było. Na pewno dużo, bo widzimy, że osoby, które przychodziły, powiedzmy, na społeczność, na spotkania społeczności, były gdzieś w takim wieku, powiedzmy, studenckim. Później na chwilę przestały przychodzić, bo zaczęły się dzieci pojawiać, więc nie mogli. Mhm. Teraz wracają, bo dzieci odchowane. Więc
z dziećmi.
No, słuchajcie,
zaraz tak będzie. No.
Ale tak jest. No, nawet moje chłopaki, tak jak przychodziły do Microsoftu, chociażby też, tak, no, jako mali, dzisiaj to już są faceci. Tak. Myślę, że na pewno więcej niż 1000, tak? Nie chciałbym tutaj żonglować liczbami, bo to trudne w ocenie.
Ale tak, Paweł, tak zupełnie, wiesz, personalnie, to co ci daje to community, tobie?
Wiecie, to jest uzależnienie, to jest narkotyk. Dla mnie to jest jak gdyby miejsce, w którym można się spotkać z ludźmi, którzy po prostu znają się na technologii, można pogadać, wymienić opinie, tak? Można zapytać, tak? Jeśli mamy z czymś kłopot. Też czasami czekam do spotkania społeczności właśnie, bo wiem, że ktoś będzie z tych osób, które są ekspertami w danym obszarze, żeby nie dzwonić do nich tam i im nie zawracać głowy, bo po prostu poczekam sobie do spotkania grupy i wtedy na ten temat pogadam. To mi bardzo dużo daje. Daje mi też, słuchajcie, tą po prostu radochę, że można gdzieś zorganizować, scentralizować te osoby, które chciałyby o pewne rzeczy też zapytać. My przy okazji, słuchajcie, społeczności, oprócz rozmowy o technologiach, też żeśmy kilka inicjatyw podjęli, taka jedna z fajniejszych, która się nam wpasowuje do dzisiaj. Nazwaliśmy to snackami, to takie krótkie wystąpienia, 5, 10, max 15 minut, po to, żeby móc chociażby opowiedzieć, nie wiem, o czymś, co się wydarzyło w jakiejś infrastrukturze i warto po prostu temat zasiać, bo może... Dokładnie. Nie, w zasadzie coś nawet się, nie wiem, wykrzaczyło, nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić, więc zapytam na grupie. Ale z drugiej strony to też okazało się strzałem w dziesiątkę dla osób, które chciały wystąpić, ale miały obawy, nie były przekonane do sesji 45-minutowej, 60-minutowej, więc one wtedy jak gdyby na ten pierwszy wystąpienie idą na snacka, bo to jest, jak to czasami mówią, 5 minut wstydu, tak? No nie ma wstydu, po prostu to jest 5 minut, tak, gdzie wystąpisz i zobaczysz, czy tobie to odpowiada. I tutaj bardzo fajnie się te znaki sprawdziły. Super też sprawa, którą udało nam się uruchomić, to hobby, tak, gdzie na spotkaniach społeczności zawsze jest sesja, ktoś opowiada o swoim hobby, tak, no bo nie tylko IT żyjemy. No i tu właśnie wspomniany Nexor, no to jedna z takich mega odjechanych sesji, w ogóle wszyscy byli wcięci, no ale też każdy tak naprawdę, kto dzisiaj się pojawia z hobby, jak zaczyna opowiadać o nim, to wszyscy inaczej tą osobę postrzegają, bo nie wyobrażają sobie, że jejku, to jest twoje hobby, tak? Aha. Ja nie chciałbym teraz może wymieniać tych hobby, żeby tu nikogo nie pominąć, nie skrzywdzić, tak? Ale to jest chyba też zawsze bardzo wyczekiwana sesja, bo my nigdy nie zdradzamy, jakie to jest hobby, czyli to jest zawsze, wiecie, po prostu dowiadują się o sobie, jak zaczynają słuchać. Super tego pomysł. Wystąpienia. Mamy jeszcze jeden pomysł na trzeci taki jak gdyby cykl, ale to niedługo go ujawnimy. Na razie niech zostanie tajemnicą.
Czy w kwietniu będą snaki?
Tak, tak, tak. Będzie snak, będą dwie sesje. Też bardzo fajne i znanych osób.
A ile trwa takie spotkanie?
Zaczynamy o 18. Aha. Staramy się nie przekroczyć...
Do ostatniego gościa.
Tak, staramy się nie przekroczyć 21.30 i tak mniej więcej 21.00 to jest taki, taki czas.
Także jak słuchacie nas regularnie, nie ma jeszcze kwietnia, to jeszcze. Zdecydowanie. Link poniżej będzie, wpadajcie.
Lipiec, sierpień robimy przerwę zawsze, tak? Bo my tak jak sezony, jak seriale. No od tak, września do czerwca, nie. Tak?
Czy jakimś cliffhangerem trzeba zakończyć.
Tak, tak. Więc no i zawsze w maju jest, słuchajcie, są urodziny, czyli no staramy się, żeby był tort. No ostatnio go no nie było, no bo wiadomo, te COVID-y nas dopadły.
Wirtualne tło można było wstawić czy coś tak, tam. Tak.
Ale to też bardzo miłe, jest dużo zdjęć tam na grupie, można zobaczyć takich. My wierzymy, że szybko do tego wrócimy, tym bardziej, że mamy dużo partnerów też, tak, więc jakieś nagrody zawsze. Można tam z czymś wrócić, tak, z takiego spotkania, jak się dobrze odpowie. No fajnie, śmiesznie jest. Słuchajcie, też pamiętajcie, że takie spotkania, no jednak on-site'owe, mają tą zaletę, że tam często w kuluarach rozmawia się o tematach, o których na online nigdy nikt nie będzie chciał rozmawiać. I to jest też ogromna zaleta, bo jeśli tam przychodzą, powiedzmy, pracownicy firm dostarczających różne rozwiązania, to można ich zapytać o to, czy na przykład ten produkt nie ma jakiegoś tam, powiedzmy,
zupełnie baga, wprost.
Tak, tak, bez po prostu gdyby oporów. Na online ludzie jednak się wstrzymują, tak? Nie chcą do tego pytać.
To się nagrywa wszystko. Na online mówię.
Tak, tak, tu też się nagrywa.
Dokładnie.
To, ale musimy o hobby, cholera, zobacz jaki ten zek.
Ale jedziemy. Nie. Pogadajmy o hobby.
Jeszcze, musisz powiedzieć, co ty robisz.
To zaraz powiem. Ja jeszcze chciałbym opowiedzieć o dwóch historiach, bo nawet dzisiaj rozmawiałem z mamami tych chłopców w kontekście edu. Bo tu też jest, myślę, coś ważnego i jeśli ma to pójść w eter, to niech to dotrze do osób, które mogą na to wpłynąć. My w roku, czyli od bardzo dawna zaczęliśmy wykorzystywać OneNota, ponad 10 lat już, żeby tam notować naszym studentom treści. I był taki moment, kiedy Microsoft kupił Skype'a, że powiedzieliśmy naszym studentom, słuchajcie, jeżeli ktoś na przykład jest chory albo nie może być na zajęciach, to niech da znać, my włączymy Skype'a, udostępnimy ekran i tak notujemy wam to, co jest na rzutniku, po to, żebyście nikogo nie zarażali albo po prostu, jeśli nie możecie, no to żebyście mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach. No i tam od czasu do czasu ktoś zapytał, poprosił. To nie było tak, że nagle teraz ludzie powiedzieli, nie będę przyjeżdżał na uczelnię. I słuchajcie, w kontekście tych zajęć dodatkowych, tych certyfikacyjnych, mieliśmy w 15 roku w lutym taką historię. W jednej ze szkół średnich właśnie to uruchamialiśmy i pamiętam, byłem na spotkaniu z dyrekcją, bo zajęcia miały ruszyć za kilka dni i dowiedzieliśmy się, że wtedy jeden z naszych właśnie uczestników na feriach uległ bardzo poważnemu wypadkowi. No, wypadek spowodował, że po prostu no, był osobą leżącą. Bardzo długo był rehabilitowany. Dzisiaj pozdrawiam Kubę. Już funkcjonuje normalnie. Natomiast wtedy właśnie on był w tej grupie osób zapisanych. I pamiętam, powiedziałem właśnie do pani dyrektor, czy mógłbym dostać kontakt do rodziców, bo mam pomysł. Spotkałem się z mamą, pamiętam, przy Oszą w Piasecznie wieczorem późno, jak dwa samochody, jak mafia zajechały. No i pytam mamę, czy jest w stanie dostarczyć komputer i modem Kubie do szpitala. A dlaczego? Ja mówię, no bo Kuba będzie w tych zajęciach uczestniczył. I on, słuchajcie, certyfikował, przygotowywał się do certyfikatu, będąc osobą leżącą. No i wtedy wystąpiliśmy pierwszy raz jako firma do dostawcy egzaminów z prośbą o zgodę na mobilne centrum egzaminacyjne i pojechaliśmy do Kuby, do domu i w łóżku zdawał egzamin.
O, proszę.
To był case numer jeden. Case numer dwa, który wydarzył się dosyć niedawno, bo dwa lata temu, to też niedaleko nas sąsiad tam nasz i kolega mojego dziecka ze szkoły, też uległ wypadkowi i tutaj no, dużo poważniejszy, tak, jeśli mam to jakoś stopniować. No i tu zrobiliśmy, słuchajcie, taki case, że wypożyczyliśmy od znajomej firmy, tu podziękowania tam dla Rafała i Michała, HoloLensy, po to, żeby chłopak mógł wzrokiem sterować komputerem i jakkolwiek próbować uczestniczyć w zajęciach. I wydaje mi się, że jeżeli mówimy o edukacji i o tym, co online wprowadził, to tutaj jest duże pole do popisu, żeby to po prostu zagospodarować, żeby tutaj dać możliwość osobom, którym po prostu życie zrobiło no, psikusa, tak? Umożliwić tak naprawdę normalne funkcjonowanie.
Super historia, dzięki.
No to myślę, że to jest w ogóle przyszłość. Tego, co mówisz, to co były doraźne przypadki, ale to generalnie powinno być w standardzie, podejrzewam.
Tak, tak, tak. To powinno być dzisiaj w standardzie, że po prostu te osoby, to jest dla nich też bardzo, słuchajcie, ważne, żeby jak gdyby w tym, no bo ja myślę, że nikt nie jest w stanie sobie z nas wyobrazić, jak się ta osoba czuje. No, dopiero jak się w takich sytuacji znajdujesz. Ale to daje no, tak naprawdę kontakt tak, z innymi, czyli gdzieś powiedzmy w tym procesie
dochodzenia
leczenia,
do siebie,
tak, dochodzenia do siebie dokładnie, możesz po prostu mieć kontakt z rówieśnikami, ze znajomymi, jakkolwiek tak działać dalej, czyli też głowa inaczej na pewno pracuje.
To prawda.
No ja myślę, że mocno trzymam kciuki, że jednak coś dobrego z tego, z tej całej sytuacji zamieszanej z pandemią, to właśnie może być taki postęp, nie?
Tak,
że
tak.
Przez to, że byliśmy zmuszeni do wymyślenia, jak to zrobić, to okazuje się, że jesteśmy w tym całkiem nieźli. I no oby na przyszłość było jak najwięcej takich pozytywnych rzeczy z tego.
A propos pozytywnych, ja ciągle też czekam na hobby, bo Paweł, musimy o tym chwilę porozmawiać.
No nie, no musimy, trudno, będzie dłuższy
odcinek. Jaką chwilę tam, 3 godziny później.
Tak, dokładnie.
A czy tak, słuchajcie, no to nie tylko zawodowo żyjemy. Ja mam hobby takie od 18 roku, tak, którego pewnie mnie wiele osób kojarzy i my to rodzinnie uprawiamy, to jest karawaning. No i tutaj...
Nie, poczekaj, tak. Musisz wytłumaczyć takim osobom.
Tak, ja poza anteną powiedziałem, że jeździcie karawanem, ale
tak,
to nie
Łukasz
o to
powiedział poza anteną, że karawanem jedzie. Nawet jadąc do studia do was, 2 karawany mijałem i nie wiem, czy to Łukasz wysłał, czy... Natomiast nie, to nie chodzi o jeżdżenie karawanem. Tego raczej nikomu nie życzę, nie życzymy. Karawanik, słuchajcie, to jest forma wypoczynku, gdzie jesteśmy mobilni, nocujemy... No, my bynajmniej na kempingach. No i teraz jeśli chodzi o to, gdzie nocujemy, no to albo przyczepa kempingowa, którą też mieliśmy, albo kamper, czyli faktycznie pojazd, tak, który ma to wszystko w sobie.
A namiot?
Nie. Namiot, no myślę, że też, tak, bo są osoby, które podróżują, natomiast jak gdyby sam karawaning w definicji, no, wydaje mi się, że ma jednak auto. Dzisiaj to prawda po mnie nie widać na pewno, ale na studiach ja miałem tą okazję z kumplem, żeśmy wpadli na pomysł, jeździliśmy rowerem po Europie.
O.
Pakowaliśmy namioty i poszli, tak? No i to się stąd trochę wzięło, to takie jak gdyby zafascynowanie kempingami, no i później ta przyczepa i to wszystko. No i faktycznie podróżujemy bardzo dużo. Też słuchajcie, co ciekawe, to wam powiem, że ten karawanik przydał się w czasach COVID-u biznesowo. Przecież hotele były zamknięte, a my mieliśmy umowy popodpisywane na realizację chociażby egzaminów. I uwaga, kamper stał się centrum egzaminacyjnym, tak? Bo nie można było w hotelu wynająć sali. To w jakiś sposób uratowało nas bardzo mocno.
Wow.
Też nie przypuszczaliśmy, że tak będzie. Natomiast
Przepraszam, bo to muszę dopytać. To przy okazji było takie mobilne centrum, w sensie...
Tak,
ktoś
tak.
Zamawiał egzamin, podjeżdżaliście mu na
tak,
podwórko?
Tak, bo na przykład mieliśmy projekt, gdzie robiliśmy, słuchajcie...
Nie, no,
robiliśmy,
dlaczego my nie zdawaliśmy ten sposób?
Robiliśmy na przykład cykl szkoleń, tak, który był zakontraktowany od dawna.
Online.
One się musiały skończyć egzaminem. No to powiedzmy tak, to co miało być stacjonarne przeskoczyło w online, no ale egzamin...
A nie mógł w online?
My no to zależy, który. Mamy 2 centra egzaminacyjne. Mamy CertiPorta i Pearson VUO. Jeśli masz CertiPorta,
my to w tym to inne egzaminy.
To w tym momencie musisz po prostu być z tymi osobami.
Aha.
I to nam po prostu jak gdyby tak naprawdę dało odetchnięcie takie na zasadzie jesteśmy w stanie dowieść projekt, tak? Że nie będzie z tym problemu. No i to jest uzależnienie, słuchajcie. To jest uzależnienie. Ci, którzy spróbowali, to w większości mówią, że super sprawa. Na pewno nie jest to sport dla osób, które są przyzwyczajone, że podane masz na talerzu i ten talerz ci zabierają, no bo tam trzeba wszystko w większości...
No to sam... inclusive, nie.
Nie, to na pewno nie. Natomiast no, dzisiaj jesteś tu, jutro możesz być tam. Dzisiaj ci się tu podoba albo przestaje podobać, pakujesz się i po prostu jedziesz. Faktycznie, no nie byliśmy tylko w Skandynawii.
A z europejskich krajów, które byś polecił?
Skandynawii nie byliśmy. Nie byliśmy. Znaczy, my jesteśmy zabujani w Bałkanach. Dla nas jak gdyby Bałkany to, i nie mówię tutaj o tych wczesnych Bałkanach, tylko tych dalszych. Przede wszystkim jak gdyby no Grecja, tak? To jest taki kraj, który ubóstwiamy. Na pewno bardzo lubimy Albanię, aczkolwiek ostatnio jest mocno nawiedzana przez turystów już. Bardzo fajnym krajem jest Macedonia Północna. Co
Jezioro Ochryckie.
Piękne miejsce, ale są też jeszcze fajne. Fajniejsze inne. No super, słuchajcie, krajem, jeśli chodzi o ludzi, jest Serbia. też, tak? Tam mamy wielu też jakichś przyjaciół. Wiadomo, Chorwacja to tam jest jakiś numer jeden, tak? Wiele osób jeździmy do Chorwacji, już dawno nie byliśmy w Chorwacji, jeździliśmy tam na samym początku. No byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Portugalii, to była najdłuższa przygoda nasza, bo wyruszyliśmy z Polski, jak wróciliśmy do domu, to na liczniku było 12 tysięcy i 5 kilometrów, bo objechaliśmy cały Półwysep Iberyjski.
Wow.
Przegląd w trakcie podróży trzeba było zrobić.
Tak. Więc, no tak, 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 żebyś wiedział, tak, samochód był na przeglądzie, bo mu stuknęło i był na przeglądzie gdzieś tam na południu Hiszpanii.
Jej.
Natomiast, no mówię, najbardziej Bałkany. Dzisiaj Bałkany, bardzo lubimy też, słuchajcie, wszelkiego rodzaju termy na Węgrzech, tak, bo tam się można wygrzać w tych wodach, błotkach, jak to mówią nasze dzieciaki. No i mamy też wielu przyjaciół, bardzo szerokie tutaj grono przyjaciół, którzy ten sam sport uprawiają.
I jeździcie takimi większymi grupami, czy to jest raczej...
To znaczy...
Taki obrazek, jak harlejowcy jadą
tak.
w grupie, to A4. Znaczy, tak.
Zdarza nam się spotkać gdzieś tam na kilka dni w większej grupie, tak? Natomiast no, w większości podróżujemy sami. Natomiast no, często gdzieś tam znajomi dołączają na chwilę, tak?
A dzieciaki trzeba było mocno przekonywać, czy to tak po prostu wyssały z makiem?
Wiesz co, jak one teraz tego posłuchają, to już widzę, jak się śmieją, co ten tata odpowie. No, oni za bardzo innego sposobu wypoczynku nie znają.
Nie,
czy nie, no jak jeździmy na nartach...
Domowy to szlaban nabiera innego
jeździmy, słuchajcie, na narty, to wiadomo, że gdzieś tam po jakichś pensjonatach, hotelach, więc znają też troszkę to inne życie. Natomiast no, myślę, że sobie cenią w tym, że widzieli dużo. I też jak gdyby to uczy ich samodzielności, no bo oni muszą pomóc. To nie jest teraz tak, że mama z tatą podadzą, bo oni też wiedzą, jakie mają...
Się zamknę w pokoju, będę grał w gry.
Tak, mają też obowiązki przy tym kamperze, wiadomo kto...
Trzeba do sklepu w tej Macedonii pójść.
Na przykład, albo dolać wody, albo pomóc...
Sprawdzić olej.
No może nie, no wypoziomować, gdzieś tam pomóc, tak? Myślę, że to też uczy samodzielności.
No na pewno.
Ja je sporo żegluję i to jest trochę podobne. Wiadomo, bardzo dużo jest punktów podobnych, chociaż można się upierać, że jest podstawowa różnica. Na Węgrzech nie żeglowałem za dużo.
No tak, no, balatonem byś musiał chyba, tak?
Ale faktycznie, to bardzo sobie cenię taką formę podróżowania. Jest. Zaradności to uczy. No, trzeba zapracować na tę wycieczkę. Nikt tak mówisz, talerza nie poda, nie zrobi.
Dokładnie. I to jest takie hobby, z którym od 18 lat żyje. Ale
ja muszę zapytać o to takie związane z drewnem, majsterkowanie, tak, bo widziałem ostatnio na Facebooku. W ogóle no nie możemy... Pokażemy teraz podcast, uwaga, prezentujemy. Dostaliśmy super zegar od ciebie. Powiedz coś, bo ja też lubię majsterkować. To jest... I mam wrażenie, że to może być związane też w ogóle z naszą branżą, że dużo znam osób, które łączą te dwie.
Słuchajcie, mi odpoczywa głowa przy tym. Po prostu, najzwyczajniej w świecie głowa, bo różnymi tematami się zajmujemy i czasami po prostu trzeba najzwyczajniej w świecie oderwać się tak w 100%. U mnie to się zaczęło może od jakichś takich prostych robótek przy domu, gdzieś tam coś trzeba było poprawić, coś się zepsuło. I później zaczęło to ewoluować w budowanie jakichś rzeczy z drewna, tak? Jakichś prostych płotków, tak, skrzynek, bo gdzieś tam Kasia bardzo, żona chciała jakąś, powiedzmy, skrzynię na kwiaty. Jak zobaczyłem cenę, to zacząłem się zastanawiać, mówię, wiesz co, to może ja ci to po prostu zrobię, tak? I jakimś takim pierwszym punktem zwrotnym, słuchajcie, to też myślę, że do tego nawiązać mogę, to była historia moja chorobowa, tak, bardzo poważna, którą miałem w 2016 roku i byłem 3 miesiące zupełnie wyłączony z życia. I nic mi nie wolno było robić, dosłownie, tak, no bo mój stan zdrowia był taki, jaki był, no ale przy moim, że tak powiem, charakterze to jest niemożliwe. No i słuchajcie, wyglądało to tak, że ja byłem odcięty od wszystkiego i jak Kasia i dzieciaki wychodziły z domu, już się upewniłem, że ich nie ma, to schodziłem do garażu, miałem schowane pod taką płachtą rzeczy i robiłem właśnie skrzynkę na kwiaty, żeby ten czas jakoś, wiecie, zagospodarować. No i mniej więcej godzinę przed ich planowanym powrotem zawsze to oczywiście chowałem wszystko. No i to był taki chyba w ogóle punkt pierwszy, tak, że zacząłem jakieś tam skrzynki robić. No a później to poleciało. No i oczywiście gdzieś poszukując otchłani internetu, trafiłem na żywicę pokładową. Jak zobaczyłem, jakie to daje możliwości, to powiedziałem tak, ja chcę tego spróbować. No i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem stołeczek dla córki, gdzieś tam z zatopionymi muszelkami. Oczywiście połowa tej żywicy to w ogóle wyleciała. To, jak dzisiaj na to patrzę, to oczywiście pewnie dużo śmiechu by było. No a później zacząłem się bawić gdzieś tam w stolik do domu. Tutaj jeden sąsiad, drugi sąsiad. I tak naprawdę ja to robię dla przyjaciół, znajomych wyłącznie, tak? Czyli... Ma to takie odniesienie, na zasadzie ktoś chce taki stolik, to po prostu ci zrobię, tak, i mi to też daje dużo radochy. Gdzieś tam jakiś stół zrobiłem duży, tak, pewnie ci, co obserwują tam mnie na fejsie, czy na Majotium, tak, bo nawet marka powstała, tu żona mnie namówiła z dzieciakami, to zobaczyli. Tak jak do was jechałem, szykowałem się, to też właśnie mówię, przywiozę chłopakom zegar, tak, bo zrobiłem faktycznie z akacji. Mam nadzieję, że będzie wam dobrze tu czas odmierzał. Dzisiaj wrócę i znów będę na pewno szlifował, bo jest ładna pogoda i to jest dobry moment, żeby to robić. No jedyny minus to jest właśnie zima, tak, no bo ja nie mam jako takiego, no mam garaż, tak, ale tam jest zimno. Dlatego też czekam z utęsknieniem na wiosnę, żeby znów szlifować. I to wciąga też. Uczy, wiecie, słuchajcie, dużo cierpliwości, bo praca z drewnem, z żywicą uczy cierpliwości. To jest bardzo dużo, dużo potrzeba jej, bo tego się nie da tak zrobić od pstryknięcia o jeden.
No i chyba trzeba być precyzyjnym dość, nie? Żeby to
no jeśli na przykład popatrzymy na biżuterię, bo też pewnym odnogą jest biżuteria, bo zawsze mi trochę tej żywicy, słuchajcie, zostaje. Zastanawiałem się, co z tym zrobić. No to gdzieś tam znalazłem jakieś takie formy, tak, które pozwalają zbudować, zrobić właśnie biżuterię, czy jakieś pierścionki, kolczyki, tak, czy jakieś wisiorki, no i tam właśnie, jeżeli układamy na przykład suszone kwiatki, tak, bo rodzice na przykład moi tam suszyli kwiatki całe wakacje i mi dali albo jakieś elementy, no to penseta, wiadomo, trzeba się do tego zbliżyć i dzisiaj ręka trzęsie siłą rzeczy, tak, taki wiek. I teraz
i stąd to, i tu się pojawia piwo, rozumiem.
Tak, a czy ja piwo?
Tak, piwo? Trzecia pasja.
Piwo to jest, słuchajcie, no tak, ja zawsze bardzo lubiłem piwo i bardzo lubię oczywiście takie piwa lokalne. Zawsze, gdzie nie jestem, to pytam o piwo lokalne, jakiś browar. Pamiętam właśnie, że też żona mówi, Paweł, może ty byś zrobił takie piwo sobie sami. Zacząłem czytać tu i ówdzie, gdzieś tam oglądać jakieś filmy na YouTubie, tak? No i słuchajcie, tak, faktycznie zacząłem robić piwo na własne potrzeby oczywiście. No i podobno jest dobre. Nawet mierzyliśmy z teściem moc, tam 6% jest. Teraz, słuchajcie, otworzyłem ostatnio tam zlane pszeniczne. No wszyscy mówią, że naprawdę, i faktycznie smakuje po prostu pszeniczne piwo, tak? Super jest. Teraz zamówiłem, słuchajcie, płatki beczek dębowych po whisky. Będzie kolejne, będzie z tymi płatkami właśnie. Rozmawiałem z cudownym człowiekiem z Białegostoku, który mi tam trochę podpowiedział. No i zobaczymy. Kurde, piwa wam dzisiaj nie przywiozłem, wspaniale. Następnym razem muszę wam przywieźć, słuchajcie.
Ja bym z przyjemnością spróbował, tak? Uwielbiam kraftowe piwa.
To macie chłopaki u mnie piwo. No bardzo dobre też belgijskie, słuchajcie, takie bursztynowe.
Ja wszędzie, gdzie jestem, to próbuję różnych piw polskich.
Trzy godziny później, nie, Paweł, tak. Mam pytanie.
Skąd słuchajcie, dobra, bo tu robimy pauzę, będziemy kontynuować naszym draftem jeszcze rzeczy związane z hobby, ale to za chwilę. Ach, no właśnie, to temat draftu nie będzie żadną niespodzianką po tym, co słyszeliście przed chwilą z Pawłem. Wiedzieliśmy, że dużo podróżujesz po Europie, więc żeby dać nam w ogóle jakiekolwiek szanse, tematem są trzy miejsca na szybki wypad, taki weekendowy, tylko ograniczamy się do Polski.
Do Polski.
Do Polski.
Na weekend.
No powiedzmy, na krótki. Piątek, może być długi piątek, weekend majowy. No.
Dobra.
Powiedzmy, że czas tutaj wyjazdu nie jest kluczowym parametrem. Wybieramy trzy. Oczywiście no, zwycięzcy wskażą nasi słuchacze. Lecimy po kolei.
Paweł zaczynając, tak?
Oczywiście.
Pierwsze swoje
powiedz
miejsce.
Dlaczego.
Tak, i dlaczego.
Pierwsze miejsce. No, słuchajcie, no, ja pewnie nie będę tutaj oryginalny, bo ja będę patrzył przez pryzmat karawaningowy, tak? Mhm.
To jakiś dobry warsztat masz, jednym słowem.
Pierwsze miejsce, słuchajcie, chyba no, jedno z bliższych w Warszawie. Może was zaskoczę.
A?
Jakbym miał tak w
Łomianki. Pojechać.
Nie, nie. Uwaga. No. Tylko nie śmiejcie się, dobra? Ciechocinek.
Ale to bardzo fajne miejsce. Nie, to zupełnie, no.
Wiele osób kojarzy to faktycznie, słuchajcie, no, z kuracjuszami, bo tam przecież są sanatoria. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że w Ciechocinku jest tak historycznie jeden no, z lepszych kempingów w Polsce.
A co ma dobry kemping w Polsce?
No przede wszystkim jest uporządkowany, tak? Czyli ma jakieś tam wydzielone parcele, ma powiedzmy sanitariaty na takim wysokim poziomie, gdzie jest czysto, tak? Zadbane, ma salę jakąś, gdzie jeśli jest nawet deszcz, to można iść w pingla pograć, tak? Mm-hmm. Jest blisko jak gdyby miasta, tak? Czyli jakieś tam atrakcji. Ciechocinek jest spokojnym miastem, ma też tężnie, tak? Więc jest gdzie spacerować i jest bardzo blisko. Więc ja tutaj, słuchajcie, jak gdyby Ciechocinek to jest takie miejsce, do którego lubię wracać. Mam drugie wskazać?
Nie, to poczekaj po kolei. Ale a propos Ciechocinka, to ja mam taką historię, która łączy wszystkie nasze wątki. Pamiętam, że kiedyś Microsoft zaprosił mnie na prowadzenie jakiegoś tam wystąpienia, szkolenia na jakiś wyjazd dla partnerów czy coś. Mhm. No umówmy się, że tam powiedzmy wiedza nie była głównym celem tego wyjazdu i ono było właśnie w Ciechocinku. Więc jak powiedziałeś, że było spokojnym,
super piekarnia jest w Ciechocinku. Są, słuchajcie, wały przy Wiśle. Jest park linowy dla dzieciaków. Naprawdę jest tam co robić. No są oczywiście jakieś te baseny solankowe, przeróżne. Masa oczywiście kuracjuszy, tak? Więc też fajnie popatrzeć na te osoby.
Dyskoteki wieczorami z kuracjuszami.
No, fajfy, tak? Tak zwane, tak. One się tam odbywają i czasami już tutaj z żoną patrzyli, jak to wygląda. No ale to tylko pokazuje, że wiek nie ma znaczenia, tak? Ważne jest to, co czujemy wewnątrz, żeby się dobrze bawić.
No tak, zdecydowanie. No zresztą sprawdzamy to z powodzeniem. To ja z żeglarstwa wezmę miejsce pierwsze moje.
Zakopane.
Wierzba. Port Wierzba. Do Zakopanego tak jeszcze dojdziemy.
Albo Radom.
Znakomite dwa porty wymieniliście. To by było na Krupówkach, jaka łódka rozwalona. Mogłoby się sporo osób zdziwić.
Tam prędzej łódka Bols. No.
Wierzba to jest port, który jest niedaleko jezioro Śniardwy. I to jest port tam. Polskiej Akademii Nauk. Jest tam stadnina. Można sobie poobserwować koniki, pewnie i na lekcję jakąś się wybrać. I w ogóle jest przepiękne to miejsce.
Ale to chyba trzeba z wody tam zaatakować, nie?
No tak, tak.
Czy inaczej z wody, inaczej z lądu. Wszystko.
Paweł atakuje z lądu, tak. Ja z wody robię desant.
Tak, i spotykamy się w porcie.
Dokładnie, i widzimy się w ośrodku.
Tak, tak.
Ja mam pierwsze, będzie trochę sztampowo, ale to jest miejsce, do którego bardzo często wracamy, to będzie Kazimierz. Dla mnie to jest takie miejsce, które jest po prostu łączy wszystko, co najlepsze. I na
już blisko.
Tak, blisko. I są góry, i można pochodzić, i fajne miejsca, i dobra kuchnia. Więc no. Dla mnie Kazimierz.
Nice. No to drugie miejsce, druga turka.
Druga turka, drugie miejsce. No dobra, to teraz drugie takie miejsce, które bardzo lubimy i się zaszywamy, to jest Brenna.
Jaki wam udaje, że wiem, ale nie wiem.
Znasz ze dyscypliny sportowej.
Tak, to jest, słuchajcie, Brenna, to jest tam jak Wisła, Ustroń, te okolice Skoczów, tak? Chyba, tak mi się wydaje, najbliższe miejsce z górami od Warszawy, bo dzisiaj to się jedzie pięknie już prawie autostradą cały czas, drogą szybkiego ruchu. Szlaki dla każdego, aczkolwiek pewnie moje dzieci, jak to słuchają z żoną, to się tam gdzieś śmieją, bo tata często zostaje na kempingu i próbuje lokalnych browarów. Ale tak, jest to miejsce z klimatem i też spokojne, tak, nie ma tak może dużo turystów jak w innych miejscach, więc Brenna. No i kemping też oczywiście tam fajny.
Super.
Moje drugie miejsce to Bory Tucholskie. Polecam zdecydowanie. Cisza, trochę wody, jeziora. Znakomite są trochę wody, jeziora i lasy i bory. Stąd nazwa pewnie.
I tu hola.
Bardzo fajne domki można sobie wynająć i pomieszkać po prostu w środku lasu. Jest super. I pewnie też kemping. Można podjechać samochodem.
Tak, tak. W Borach byliśmy. Tam są jak najbardziej kempingi i też super miejsca. One są tam na terenie na przykład to chyba właśnie takiego ośrodka harcerskiego, jak pamiętam dobrze. Ale nie tylko, tak? Jest bardzo dużo też. Tam rowerowo bardzo fajnie. Bardzo
też,
dużo
tak.
Ścieżek rowerowych. Są w ogóle trasy porobione właśnie wzdłuż dróg, gdzieś tam przez lasy. Też cisza. Bardzo dobre wędliny stamtąd, na grilla na przykład.
Nie jadłem, ale wierzę. No, oj, pewnie
wędzone
bardzo, na miejscu.
Do piwa i dane, dobra.
Drugie twoje.
Ja, kolejnym moim miejscem to znowu takim naszym, bo lubimy tam bardzo wracać, to są Kaszuby. I to tak bardzo, bardzo ogólnie, bo w sumie to nie ma większego znaczenia, które miejsce, ale dla mnie zawsze zazdrościłem ludziom mieszkającym w Trójmieście, na przykład bardziej tych Kaszub niż tego, że mają morze blisko, bo dla nich szczególnie to jest godzinka wyskoczyć i zupełnie inny świat. No my mamy przez pół Polski trzeba tam jechać, ale mimo wszystko warto. Cisza, spokój, piękna
przyroda. I po drodze jest Ciechocinek.
Ciechocinek po drodze, dokładnie.
Wszystko można się spotkać z Pawłem i śmignąć dalej.
Tak, tak, dokładnie.
No dobra, no to trzecia tura.
Trzecie miejsce, słuchajcie, to też takie miejsce no, dla nas ważne, bo tam w sumie można powiedzieć, że to było drugie nasze miejsce karawaningowe, ale wracamy do niego z wielkim sentymentem i lubimy jeździć. Tutaj nazwa nie jest oryginalna, ale ubóstwiamy, tylko że poza sezonem, czyli tylko i wyłącznie poza sezonem Mikołajki. Bardzo, bardzo, bardzo lubimy to miejsce, ale wyłącznie poza sezonem, tak? Czyli poza wakacjami.
W sezonie trochę tam ludzi jest.
Oj, tak.
Podobno tak.
hotel Gołębiewski, sławetna cebula.
No, tak, tak, tak. Właśnie też, z panem Tadeuszem znamy się, mieliśmy okazję się poznać. Tak, też jak gdyby tutaj faktycznie te baseny to jest to coś, co przyciąga nas. No fajny, słuchajcie, fajny relaks, tak. Oczywiście opinie są różne. My lubimy tak i baseny, i saunę, tak. I gdzieś tam zawsze człowiek się oderwie od tego, co.
No, super. To. Kurczę, góry mi chodzą po głowie teraz, tylko wybrać tak, nie powiem góry, wszystkie polskie góry. gdzie bym w Bieszczady chyba bym wysłał siebie najchętniej teraz, bo...
Gdzie w Bieszczady?
W Głusze. Najchętniej jakby mnie ktoś zrzucił z helikoptera po prostu i żebym jak Barry Grylls miał się wydostać przez 3 dni. To słowo daje byłoby dla mnie takie super przyjemne, bo też lubię Tatry, ale mam zawsze problem z tym, że trafię w tłok. Zrobiłem błąd, słuchajcie, podstawowy, kretyński, ale sentyment. Byłem w te wakacje, już w tamte wakacje, w górach i w miejscowości Ząb. Podobno najwyżej położona tak, miejscowość w Polsce, tak, tam gdzie Kamil Stok, bardzo, bardzo fajnie. I wymyśliłem sobie, że od 20 paru lat nie byłem nad Morskim Okiem, jestem w lipcu tam. Więc po 1,5 godziny w korku, gdzie jeszcze nawet nie byłem kilometr od początku tego szlaku, zrobiłem nawrotkę i pojechałem
ale
sobie.
Łukasz, nie wiem, czy wiecie, że bo my tam byliśmy na kempingu od strony Zakopanego.
Aha.
Tam jest wyciąg, na który możesz zapakować rowery. Wyciąg centralnie podchodzi pod Ząb. Dosłownie tam, nie wiem, nie pamiętam, ze 3 kilometry może jest do miejscowości, ale po płaskim już.
Aha.
I uwaga, z Zębu jest szosa w dół i wyjeżdża na wysokości Poronina. I myśmy z dzieciakami tak zjeżdżali rowerami.
Wow.
To podpowiadam, bardzo fajny
no,
pomysł.
No powiem ci, że wybór Pawła jest lepszy.
Tak, to miejscowość Ząb generalnie, ale z kempingu od Pawła tak, można
też pytaliśmy, gdzie Kamil mieszka i tak dalej, oczywiście.
No ale on ma tam chaty wypasione, byłem w ciężkim szoku. To są takie wille w stylu góralskim na bogato. To no, widać, że ta cała miejscowość żyje, to po prostu jest, myślę, taki duma regionu
skoro,
i tej miejscowości
skoro jeszcze
na
mówisz,
pewno.
Jeżeli mogę oczywiście sobie pozwolić, byliśmy w Planicy na skokach, kiedy Kamil odbierał właśnie wtedy Krzysztofową kulę. No polecamy też, tak? No skoki w ogóle i tam, ten mamut tam, słuchajcie, no niesamowite to jest coś.
200 metrów lecieć na nartach, tak, żeby wylądować. To
na trzeźwo.
Na trzeźwo, dokładnie.
Szacun dla chłopaków,
zjechać
naprawdę.
Wejść na te skocznie i zjechać, to już jest...
To już jest tak, tak.
Nie.
Ja no, kiedyś tak. Siedziałem na tej, przed rozbiórką jeszcze starej skoczni Wiśla i to ona była dużo mniejsza w ogóle i to już miałem dość, a tamto to już w ogóle niewyobrażalne. No dobra, to ja ostatnie miejsce to miałem kłopot, bo... W sumie tak po przekątnej. Rozważałem Podlasie albo Karkonosze. Podlasie dlatego, że znowu bardzo lubimy te okolice. Karkonosze dlatego, że tam rzadko bywamy, więc... Ale daleko. Mimo wszystko Podlasie, tak.
Supraś na przykład chyba.
Och, tak, piękne miejsce.
Super, no też wahałem się. Biorę też Supraś. Supraś jest super.
Słuchajcie, ja myślę, że jak nas Szymek z ekipą teraz słucha, to nas za niewskazanie miejsca w okolicach Jeleniej Góry zharejterują nas, no.
Zapraszamy.
Pozdrowienia.
Dziękujemy bardzo.
Paweł, to jeszcze ostatnie pytanie, jakby ktoś chciał się z tobą skontaktować, złapać. Oczywiście te wszystkie twoje projekty, firmy podlinkujemy, ale gdyby chciał ktoś złapać Pawła, zobaczyć piękne...
Czyli jeśli pytasz o to, co Łukaszowi się przytrafiło, to oni wiedzą, że mieszkam w Pruszkowie.
Adres po prostu.
Złapać, tak. Natomiast, no tak, no, słuchajcie, jestem gdzieś tam na Facebooku, jak najbardziej oczywiście można mnie zaczepić, tak? I to chyba jest najszybsza forma kontaktu, albo poprzez maila firmowego imię.nazwisko@cbsg.pl.
Dzięki.
Dzięki,
Paweł. Fajnie, dziękuję bardzo. Wszystkim pozdrawiam.
To był Draft Rozmowy. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz podcast i nie zapomnijcie wystawić ocenę. To dla nas ważna rzecz. Motywuje do dalszej pracy i pozwala rozwijać ten podcast.
A na Facebooku założyliśmy specjalną grupę, na której możecie komentować nasze przemyślenia oraz wybory w draftach.
Pamiętajcie też, że poniżej znajdziecie opis tego odcinka, a w nim wszystkie przydatne linki.